Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica w dzisiejszym programie. Powrócę do profilaktyki i leczenia zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, w oparciu o dostępne dowody naukowe dostarczane z aktualnym doświadczeniem klinicznym podawanym w piśmiennictwie. Jak już wspominałam w swoim programie, międzynarodowe badania naukowe wykazały, że profilaktyczne i wczesne leczenie może znacznie zmniejszyć ryzyko ciężkiego lub śmiertelnego przebiegu COVID-19 nawet o 90%. Wszyscy, ale zwłaszcza osoby z grupy wysokiego ryzyka, powinni stosować profilaktykę, jaka polega po prostu na wzmocnieniu i prawidłowej pracy układu odpornościowego. Obecnie już wiadomo, że osoby poniżej 65 roku życia praktycznie bardzo rzadko umierają z powodu infekcji SARS-CoV-2 i według ostatnich doniesień śmiertelność w tej grupie wynosi około 0,05, czyli 0,05%, maksymalnie do 0,1%, co oznacza, że na 20 tysięcy zarażonych osób poniżej 65 roku życia umiera jedna osoba i dopiero powyżej 80 roku życia śmiertelność wzrasta do 1-2%, co tym bardziej wskazuje, aby nie zachorować w kontakcie nie tylko z wirusem SARS-CoV-2, trzeba dbać o prawidłowe działanie układu odpornościowego. Dobra wiadomość dotyczy także faktu, że według amerykańskich badań archiwizowanych próbek krwi około 80% ludzi ma przeciwciała przeciwko koronawirusom, które są i były odpowiedzialne za infekcje kataralne i przeziębienia w przeszłości, dlatego wzmocniony układ odpornościowy może poradzić sobie z wirusem nie tylko z tym ostatnim zmodyfikowanym kolcem odpowiedzialnym za łączenie się z pewnymi receptorami na różnych komórkach naszego organizmu określanych symbolem ACE. Profilaktyka pomaga w niedopuszczeniu do choroby albo gdy już dojdzie do zakażenia, w zwalczaniu infekcji, podczas gdy wczesne leczenie ma na celu przede wszystkim uniknięcie hospitalizacji. Profilaktyka według badaczy z dostępnego piśmiennictwa to codzienne stosowanie przynajmniej 25 do 50 mg cynku w postaci helatu razem z selenem, magnezem oraz kwercetyną w ilości od 250 do 500 mg, jaka jest jonoforem cynku. Kwercetyna jest zawarta w wielu owocach i warzywach, szczególnie jednak w cebuli i czosnku, ale także w winogronach, pomidorach. Drugim takim naturalnym jonoforem cynku, który umożliwia dostarczenie cynku do komórek, jest zawarty w zielonej herbacie Galusan epilokatechiny. Cynk występuje także w pestkach dyni, ziarnach sezamu, w fasoli, w pieczarkach, w roślinach strączkowych, ale także w mięsie, zwłaszcza w wołowinie czy mięsie kurczaka. Warto pamiętać także, że polecany cynk hamuje aktywność polimerazy RNA koronawirusów, blokując replikację, czyli namnażanie wirusa, co pierwszy odkrył światowej sławy wirusolog badający SARS Ralph Baric w 2010 roku. Lekarze amerykańscy zgłosili nawet, że podając cynk dochodzi do 84% spadku liczby hospitalizacji i 45% spadku śmiertelności wśród hospitalizowanych chorych oraz poprawę stanu chorych w ciągu nawet 12 godzin w oparciu o właśnie leczenie cynkiem. Hiszpańskie badania wykazały, że niskie poziomy w osoczu cynku, czyli poniżej 50 mikrogram, zwiększały ryzyko śmierci wewnątrzszpitalnej chorych na COVID aż o 130%. Ponadto wskazana jest bromheksandyna od 20 do 36 mg dziennie, czyli polska flegamina dostępna w każdej aptece i to bez recepty. Wspomniana bromoheksydyna, czyli flegamina, jest znanym lekiem mukolitycznym, rozluźniającym widzielinę stosowaną w przypadku kaszlu jaka ma hamować ekspresję komórkowej proteazy, a tym samym wnikanie wirusa do komórki, co po raz pierwszy opisano już w 2017 roku. Podobnie dobrze rozpoznana już jest rola witaminy D. W średnich dawkach 2000 do 4000 jednostek, jaka może i powinna być podawana z kwasami omega-3 w postaci albo suplementu, albo po prostu witaminy D w postaci leku z dobrym olejem lnianym, czy też innym w pokarmie zawierającym kwasy omega. Przy czym należy pamiętać, że nie tylko witamina D wchłania się w użyciu tłuszczy, ale także inne witaminy, czyli D, E, K i A. Aby zadziałały, muszą być rozpuszczone w tłuszczach. W hiszpańskim badaniu podawano bardzo duże dawki witaminy D, nawet 100 tysięcy jednostek, które według piśmiennictwa zmniejszyły konieczność intensywnej opieki nawet o 96%. Badanie z kolei prowadzone we francuskim domu opieki wykazało nawet 89% spadek śmiertelności u mieszkańców, którzy otrzymywali duże dawki witaminy D krótko przed zachorowaniem na COVID albo w trakcie choroby. Podobnie brytyjskie badania z udziałem aż 1000 hospitalizowanych chorych z chorobą zakaźną wykazało znaczne, bo 80% zmniejszenie śmiertelności po zastosowaniu dużych dawek witaminy D, to podobnie do badania izraelskiego, jakie wykazało silny związek między niedoborem witaminy D a ciężkością przebiegu COVID-19. Polecana jest oczywiście witamina C i to przynajmniej w dawce 2000 mg dziennie, czasem łącznie z aspiryną w dawkach 100 mg, nawet dwa razy dziennie. Oczywiście należy brać pod uwagę wszystkie przeciwwskazania w przypadku leków, w tym także stosowaniu aspiryny czy flegaminy, jak też stosowanej w niektórych krajach iwermektyny w ilości 12 mg przez 2 do 5 dni, a także profilaktycznie, która w Polsce co prawda nie jest dostępna. Iwermektyna podobno charakteryzuje się dość dużym bezpieczeństwem. Z małą ilością objawów bocznych jest dostępna do leczenia, na przykład w Słowacji. Lekarze w niektórych krajach stosują duże dawki, nawet 100 tysięcy jednostek witaminy D razem z innym dostępnym tam lekiem o nazwie hydroksychlorchina w ilości 400 mg albo lekiem o nazwie Arechin, jakie muszą być oczywiście zaordynowane przez lekarzy, podobnie do antybiotyków, wśród których, jak wiadomo z piśmiennictwa, podawana jest zwłaszcza azytromycyna. W przypadkach wystąpienia objawów płucnych, kiedy lekarze także dodatkowo stosują sterydy. Wymieniany w piśmiennictwie antybiotyk azytromycyna ma zapobiegać bakteryjnym nadkażeniom płuc, jest oczywiście musi być przepisywana przez lekarza na receptę, którzy także bardzo często stosują kortykosterydy, które zmniejszają ogólnoustrojowe zapalenie związane z infekcją wirusową. Ponadto stosowany bywa budesonid. Wspomniana iwermektyna należy do środków przeciwpasożytniczych, jednak według badaczy ma także silne właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, jaka oczywiście musi być przepisana na receptę i szkoda, że nie ma jej w Polsce dostępnej, gdyż jak wynika z piśmiennictwa i z praktyki lekarskiej, wykazuje silne właściwości przeciwwirusowe w kilku kontrolowanych badaniach i obserwacjach, zmniejszając śmiertelność COVID nawet o 90%. Następny środek to kwercetyna, o której już mówiłam, czyli polifenol obecny w cebuli i czosnku, jaka ma wspomagać wchłanianie cynku, mając dodatkowo właściwości przeciwwirusowe, które po raz pierwszy odkryto podczas epidemii SARS w roku 2003. Ponadto wiadomo, że witamina C i D wspomagają czynność układu odpornościowego, odporność na infekcje. Aspiryna ma nie tylko działanie przeciwzapalne, ale także ma pomagać w zakrzepicy, przeciwdziałać zatorom związanym z zakażeniem, jakie istnieje także u pacjentów z grupy ryzyka. Także badania prowadzone w wielu krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, już dawno wykazały, że aspiryna podawana nawet w małych dawkach 0,75 ma działanie przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe nie tylko u chorych na COVID, ale na choroby układu krążenia, ale także w przebiegu infekcji covidowej ma zapobiegać zakrzepicy, zatorom i udarom związanym z tą infekcją. Ponadto podawane są różnego rodzaju preparaty, jak na przykład tlenek azotu w postaci donosowego aerozolu, także akryflawina, czyli enzym, który jest niezbędny do namnażania się wirusa i zablokowania go, hamując zakażenie. O korzystnym działaniu światła słonecznego i promieni ultrafioletowych wspominałam w poprzednim programie, dlatego jeszcze raz powtarzam, warto spacerować w słoneczne dni, uprawiać marsze, gdyż także wysiłek fizyczny, podobnie do promieni słonecznych, działa korzystnie na organizm. Jednak dzisiaj chciałabym jeszcze wspomnieć o melatoninie, jakiej podawanie ma działać korzystnie i to nie tylko na sen, ale zmniejszając przepuszczalność naczyń. Melatonina ma ograniczać choroby wirusowe, dlatego wydaje się korzystna u chorych także SARS-CoV-2. Melatonina ma pobudzać aktywność limfocytów, granulocytów, makrofagów i komórek określanych skrótem NK, czyli natural killing albo naturalni zabójcy, których rola polega na pochłanianiu komórek zakażonych wirusem czy też komórek nowotworowych. Hormon ma hamować odporność wrodzoną, promując odporność adaptacyjną i będąc silnym przeciwutleniaczem, pomaga układowi odpornościowemu w walce z wirusami, a także ma działanie przeciwzapalne. Poza tym coraz częściej w piśmiennictwie podawana jest jako o działaniu przeciwwirusowej kurkuma, która zawiera kurkuminę. I za chwilę chciałabym przedstawić badania dotyczące stosowania jeszcze innego leku, amantadyny, jaka jest ciągle badana nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. W piśmiennictwie medycznym, jak już kiedyś wspominałam, od dawna wymieniana jest amantadyna jako lek przeciwwirusowy oraz neurologiczny, stosowany w chorobie Parkinsona i u chorych z chorobą Parkinsona wykazano przebieg bardzo lekki, a nawet bezobjawowy tej choroby. Amantadyna, także ketamina i magnez stosowane są w leczeniu COVID jako autorski projekt doktora Cezarego Pakulskiego, kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycyny Ratunkowej w Szczecinie, jaki został opublikowany w czasopiśmie Menadżerze Zdrowia. Projekt badania pod tytułem Zastosowanie leków blokujących receptory NMDA, czyli używane są amantadyna, ketamina, lek anestezjologiczny i magnez w leczeniu chorych z objawowym zakażeniem SARS-CoV-2. Zdaniem lekarza mogła to być terapia wspomagająca leczenie COVID, tym bardziej, że zakażenie SARS-CoV-2 wciąż jest niezwykle trudno leczyć, zwłaszcza jeśli występują powikłania neurologiczne. Lekami o potwierdzonym działaniu objawowym, które powinny być stosowane w terapii, zwłaszcza COVID-19, są różnego rodzaju heparyny drobnocząsteczkowe i wspomniany już kwasacetylosalicylowy, czyli aspiryna, oraz badania związane z użyciem osocza ozdrowieńców. Amantadyna według piśmiennictwa pierwotnie była stosowana jako lek przeciwwirusowy w leczeniu zakażeń grypą typu A. Jej działanie przeciwwirusowe miało polegać na blokowaniu replikacji, czyli namnażaniu wirusa, jednak według badaczy, w tym także doktora Bodnara, który leczy od dawna infekcję grypową amantadyną, dość szybko straciła ona skuteczność przeciwko wirusom z grupy grypy A i B, także wirusów paragrypy. Dopiero w 2020 roku opublikowano wstępne wyniki pracy, w której wykazano, że amantadyna wykazuje potencjalne działanie w terapii COVID-19 jako lek blokujący swoisty kanał jonowy, odgrywający rolę w indukowaniu i propagowaniu zjadliwości wirusa u zwierząt doświadczalnych. Wykazano także, że amantadyna, blokując wiroporyny, uniemożliwia przedostawanie się protonów do wironu, czyli kompletnej cząstki wirusowej, tym samym blokuje aktywację replikacji i uwalniania zawartości jądra wirusa do cytoplazmy komórki. Według badaczy działanie to przynosi pozytywny efekt w leczeniu chorych na COVID-19 i również w kwietniu 2020 roku opublikowano pracę, w której stwierdzono, że amantadyna ma potencjał terapeutyczny wobec zakażenia COVID, który ma polegać na zakłóceniu ekspresji genów lizosomalnych, co z kolei ma skutkować zablokowaniem lub znacznym zmniejszeniem inwazji wirusa do komórki i potencjalnie lepszymi wynikami leczenia. Sugerowany mechanizm działania amantadyny ma polegać na przenikaniu do zaatakowanego przez wirus lizosomu. Działa jako środek zmieniający pH, czyli dochodzi do zakwaszenia lizosomów, co ma zapobiegać fuzji wirusa do komórki i uwalnianiu wirusowego kwasu ribonukleinowego, chociaż takie mechanizmy potencjalnego działania amantadyny są przez niektórych wirusologów podważane. Jednak już w listopadzie 2020 roku odkryto nową strukturę białka E, który pełni kluczową funkcję w zdolności replikacji wirusa SARS-CoV-2 i odpowiedzi zapalnej. Również udało się potwierdzić, że jednym z leków posiadającym zdolność hamowania aktywacji białka E jest amantadyna. Opublikowano także kilka już badań wskazujących na terapeutyczny potencjał amantadyny w leczeniu chorych z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, u których doszło do zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na podstawie wstępnych wyników obserwacji chorych z chorobą Parkinsona, także stwardnieniem rozsianym i innymi niektórymi schorzeniami neurologicznymi, jak już wiemy, profesor Rejdak z lubelskiego ośrodka stwierdził, że przyjmowana przewlekle amantadyna chroni tych chorych przed ciężkim przebiegiem COVID, co potwierdziły także inne badania, zwłaszcza obserwacje badaczy na czele z doktorem Bodnarem. Zastosowanie amantadyny w chwili pojawienia się pierwszych objawów zakażenia powinno złagodzić przebieg i skutki zachorowania. Amantadyna okazuje się bardzo ciekawym lekiem, jest jednym mechanizmów jej działania jest blokowanie wspomnianych już receptorów glutaminowych podtypu N-metylo-D-asparginianu, czyli wymienianych już przeze mnie skrótem NMDA. Amantadyna blokuje te receptory tylko wtedy, gdy są one nadmiernie stymulowane kwasem glutaminowym. Następnym preparatem wymienianym przez badaczy jest magnez, stosowany czy to w postaci roztworu, czy tabletek zawierających jony magnezu, mające również zdolność blokowania tego receptora, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym. I to działanie jest znane już od lat 90. Dodatkowo podawany razem z amantadyną siarczan magnezu zapobiega i leczy ewentualne zaburzenia rytmu serca, jakie mogą być w niektórych przypadkach powikłaniem stosowania amantadyny. Według badaczy preparaty magnezu poprzez wpływ hamujący na receptory NMDA oraz blokowanie kanałów wapniowych ograniczają wywołaną różnymi czynnikami odpowiedź zapalną płuc, także stres oksydacyjny, zapobiegając ostremu uszkodzeniu płuc, przy czym siła tych działań zależy od dawki leku. Celem suplementacji magnezu jest uzyskanie i utrzymanie w surowicy krwi poziomu jonów magnezu w zakresie 1,10 do 1,25 milimola na litr. Według artykułu badacza leczenie ma być prowadzone według specjalnego protokołu przy zachowaniu zasad wykluczenia, jakie pozbawione są ryzyka ciężkich działań ubocznych. Nie jest to leczeniem zamiast czegoś, ale nie zastępuje obowiązującego w danym ośrodku leczenia przeciwwirusowego. Koszt terapii jest wielokrotnie niższy niż ten w przypadku stosowania remdesiviru zalecanego u niektórych hospitalizowanych chorych, który jest bardzo drogim preparatem i ostatnie doniesienia z piśmiennictwa wskazują, że niezbyt skutecznym. Wymienione leki, amantadyna i magnez, to od dawna znane środki farmakologiczne, do tego tanie i tak bez ochrony patentowej. Badanie pod tytułem zastosowanie amantadyny w zapobieganiu i progresji w leczeniu objawów COVID u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2, jak wiadomo, jest realizowane pod kierunkiem profesora Rejdaka, dotyczy chorych leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Tym bardziej prowadzone badania są ważne ze względu na wpływ amantadyny na wystąpienie odległych powikłań neurologicznych i neuropsychiatrycznych po przebytym zakażeniu COVID, a według niektórych autorów amantadyna jest szeroko stosowana także w niektórych przypadkach ciężkich urazów mózgowych, mając działanie ochronne na ośrodkowy układ nerwowy i za chwilę opowiem o działaniu olejów, szczególnie oleju z czarnuszki, a także innych środkach roślinnych. Jak już wspominałam w jednym z programów, bardzo ważne nie tylko dla ośrodkowego układu nerwowego, ale odporności są oleje zawierające kwasy omega-3, 6, 9 i oleje, w tym olej z czarnuszki, mają silne działanie poprawiające odporność. Olej z czarnuszki według piśmiennictwa zawiera 85% nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu linolowego, oleinowego i alfa-linolowego, zawierając już wspomniane omega-3, 6 i 9. Czarnuszka Zawiera ponadto witaminę E, beta-karoten, biotynę, fitosterole, także minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, sód, potas, selen i cynk oraz aminokwasy i saponiny. Olej z czarnuszki był nazywany za czasów starożytnego Egiptu i do dzisiaj złotem faraonów, jaki można spożywać sam lub dodawać do potraw. Olej z czarnuszki jest do kupienia nie tylko w sklepach spożywczych, ale także w aptekach. Zaleca się go spożywać po jednej łyżeczce dwa razy dziennie przed posiłkiem. Oczywiście olej z czarnuszki musi być nierafinowany, tłoczony na zimno, przechowywany w ciemnej butelce w celu ochrony działania przed promieniami słonecznymi, a także musi być przechowywany w temperaturze niskiej 3 do 10 stopni Celsjusza. Według piśmiennictwa olej z czarnuszki ma ponadto potencjalne działanie antynowotworowe. Ma łagodzić dolegliwości żołądkowe, poprawiać czynność wątroby i obniżać poziom glukozy. Najcenniejszym składnikiem oleju z czarnuszki jest olejek eteryczny, jaki zawiera transanetol, limonen i także wiele innych związków, które eksperci uważają za cenne składniki tegoż oleju. Olej z czarnuszki jest ponadto wskazany u chorych z alergią, u osób z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Łagodzi także katar sienny, stosowany jest do leczenia zapalenia oskrzeli ze względu na zawarte olejki eteryczne, które mają rozszerzać oskrzela i usprawniać usuwanie wydzielin z dróg oddechowych, a także, jak wspominałam, już wskazany jest w dolegliwościach przewodu pokarmowego, zwłaszcza w przypadku refluksu, wrzodów żołądka, dwunastnicy, w przypadkach zatruć pokarmowych, ma także stanowić ochronę przed Helicobacter pylori. Dodatkowo obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi, zmniejszać stopień miażdżycy i wielu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, co jest skutkiem zawartych w oleju czarnuszki, ale także w innych olejach kwasów omega-3, 6 i 9, które uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, dzięki czemu zapobiegając miażdżycy, także zapobiegają powstawaniu zaburzeń krzepnięcia i zakrzepów. W dodatku olej z czarnuszki ma obniżać ciśnienie krwi, zapobiegać powstawaniu stanu zapalnego w układzie krążenia. Układ odpornościowy można oczywiście wzmocnić, jak już wspominałam, witaminą C, którą ostatnio polecana jest forma naturalna acerola i także ma wspomagać wchłanianie razem z olejem z czarnuszki. Olej ma także ochronne działanie na skórę, polecany jest w przypadku różnego rodzaju schorzeń skórnych, upierzu, trądziku. Ponadto raz jeszcze wymienię niektóre zioła o właściwościach przeciwwirusowych, gdzie wymieniane są szczególnie takie jak przyprawa oregano. Dostępne jest także oregano w postaci olejku. Drugim takim znanym jest jeżówka oraz znany już z wielu właściwości czosnek, podobnie do cebuli, a także czarny bez, korzeń traganka oraz liść oliwny z drzewa oliwnego zawierający oleouropeinę, jaka hamuje rozprzestrzenianie się wirusów, podobnie do imbiru. Wymieniany jest także korzeń lukrecji, koci pazur, nagietek, jaki działa na rinowirusy i wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, a także pomocny może być olej kokosowy, również mający działanie przeciwgrzybicze. To tyle, co chciałabym Państwu przypomnieć w związku z jesienną aurą, zarówno profilaktykę, jak i leczenie COVID i innych zakażeń wirusowych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.